Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami.
Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na spotkanie z prawdziwie światową postacią. To jedyny artysta w historii, który jak dotąd opowiadał nam o wspólnej jodze ze Stingiem i Paulem Simonem, a także o spotkaniu z Barbra Streisand. Chris Botti, specjalnie dla Radia Poznań.
Hello?
Oh, hello!
Hello.
Good Hello. Evening, morning,
dobry wieczór. Albo yeah. Dzień dobry. Jakakolwiek jest u was akurat Marcin. Pora. Trochę inna niż Los Angeles. Jak miałeś na imię, mówisz? Marcin. Okej, okay. Ja jestem, jak wiadomo, Chris. Dzięki ci bardzo, że robisz ze mną wywiad. Żaden problem. Dla mnie to wielki zaszczyt. Dzięki. Dla mnie i dla całego naszego radia. Mija już 30 lat, odkąd zacząłeś wydawać swoje płyty. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak będzie. To w sumie bardzo dziwaczne uczucie. Jestem oczywiście bardzo z tego dumny. I tyle sukcesów za tobą i pewnie wiele przed tobą również. Mam taką nadzieję. Powiedziałbym, że Polska jest bardzo ważnym elementem mojego sukcesu, tego poza Ameryką Północną. To moje ulubione miejsce, naprawdę. Opowiadam moim znajomym w Stanach, że przylatujemy do tych wszystkich polskich miast, jak Łódź, Wrocław, których nazw nikt u nas nie potrafi wymówić. I wszędzie spotykamy tych wspaniałych ludzi, którzy tak bardzo lubią muzykę. A wiem, co mówię, bo od początku kariery byłem u was już chyba 20 razy. Chris, no właśnie, niezwykle często opowiadasz te wszystkie miłe rzeczy o polskich słuchaczach. Bo tak to naprawdę widzę. Myślę, że Polska to numer jeden na świecie, jeśli chodzi o takie głębokie uznanie, docenienie muzyki. Oczywiście Chopina, klasyki, ale też właśnie jazzu. Polacy to słuchacze niezwykle ciepło nastawieni do artysty. Słuchacze pokazujący swoje emocje, mający naprawdę wyrafinowane gusta, wyjątkową miłość do muzyki. Uważam, że to rzadkość, to rarytas, tak czuję. Może dlatego, że gdy pierwszy raz byłem u was, tak mocno to odczułem i jesteśmy u was po raz kolejny. Chris, to dla nas w Polsce brzmi nieprawdopodobnie, że coś jest nie tak z publicznością w innych częściach świata. No nie, ale to naprawdę bardzo się różni. W Japonii też lubię grać, ale tamtejsza publika jest całkiem inna. Niesamowicie powściągliwa. Oni też mają swoje wyrafinowanie, ale inaczej reagują. Potem jedziesz do Włochów, których dobrze znam, bo sam mam włoskie korzenie i oni oczywiście są pełni życia i ciepła, ale nie znajdziesz u nich tego wysokiego poziomu docenienia muzycznej sztuki. Przynajmniej u większości z nich. A w Polsce to występuje. Na styku światów muzyki klasycznej, popularnej i jazzowej. Oraz jesteś podobno fanem muzyki Tomasza Stańki. O tak, barwa. Barwa jego dźwięków jest naprawdę piękna, jestem fanem. Często mówisz o inspiracjach Milesem Davisem, ale też Stańką. Tak, natomiast o innych polskich muzyków mnie nie pytaj, bo nie jestem ich w stanie wymienić. Gdy padają takie pytania, jest dla mnie jeden polski mistrz, Tomasz Stańko. Chris, tak naprawdę to chciałbym cię zapytać o nie polskich muzyków, tylko tych zagranicznych, bo nie znam nikogo, kto miałby na koncie współpracę z takimi legendami jak Aretha Franklin czy Joni Mitchell. Jeśli chodzi o Aretha Franklin, współpraca to może zbyt duże słowo. Gdy pierwszy raz przeprowadziłem się do Nowego Jorku, trochę przez przypadek trafiłem na geniusza. Przedstawiono mnie producentowi muzycznemu, który nazywa się Arif Mardin. Chyba obok Quincy Jonesa i Davida Fostera najbardziej popularny był to wtedy producent. Goście od płyt Bee Gees, Aretha Franklin, ale też albumu Norah Jones. On był wtedy właścicielem Atlantic Records i poprosił mnie o to, żeby dołączyć do grupy muzyków, którzy nagrywali dla wielu niesamowicie fajnych w tamtym czasie zespołów, jak choćby Skriti Politi. Wtedy też miałem okazję uczestniczyć w nagraniach Arety Franklin. Ale z Joni Mitchell było inaczej. Byłem w jej zespole. Nigdy nic razem nie nagraliśmy, ale wspólnie zagraliśmy 40 koncertów. To były koncerty otwierające występy Boba Dylana. Miałem wielką przyjemność grać z nią i podróżować z nią. Wtedy też zdarzyła się historia, która była chyba najmocniejszą krytyką mojej osoby, jaką pamiętam. Generalnie muzycznie było zawsze bardzo miło, ale pewnego razu powiedziała do mnie coś, co chyba mi pomogło w przyszłości dobrze sobie radzić z artystami popowymi. Powiedziała: Chris, gdy śpiewam na scenie, znajduję się w bardzo wrażliwej sytuacji. Nie wytrącaj mnie z tego stanu, nie zagłuszaj. Grasz zbyt blisko moich rejestrów. Te słowa bardzo mi się przydały, gdy później grałem ze Stingiem i Barbarą Streisand. Ale wcześniej z Johnny byłem jeszcze nieco naiwnym dzieciakiem. No i grałem swoje rzeczy zbyt wkraczając w jej pole. No i poszła ze mną na ostro. Na szczęście to się wydarzyło na próbie, więc... Potem cała trasa wypadła super. Gdy już ruszyliśmy w trasę, to była magia, coś pięknego. Nasuwa się zatem pytanie, co powiedziała Chrisowi Bottiemu Barbara Streisand? Ona była naprawdę fantastyczna. Na moją nową płytę nagrałem piosenkę Bewitched, bo podczas trasy nie miała dodatkowego artysty otwierającego jej koncerty, więc się zmienialiśmy. Ja jeździłem i grałem z nią, wychodziłem na scenę, robiliśmy 4-5 duetów, potem ona szła się przebrać, wtedy ja grałem dwa utwory, a potem, gdy ja już schodziłem ze sceny, wychodziła Barbara i śpiewała Bewitched, Bothered and Bewildered. Ja jej potem zawsze mówiłem: Johnny, przepraszam, Barbara, kiedyś ten utwór nagram i zadedykuję go tobie. Zawsze go uwielbiała. Natomiast najbardziej mi zawsze u niej imponowało, że każdego wieczoru zmieniała frazowanie. To było coś bardzo innego. Wiesz, ona nigdy nie była typowo jazzową wokalistką jak Anita O'Day czy Billie Holiday, ale potrafiła z głosem na scenie robić takie rzeczy, jakie znamy od Franka Sinatry na przykład. Zresztą właśnie słyszałem jej nową płytę, ona ma już 80 lat, a wciąż brzmi fantastycznie. No i nie można być milszą osobą niż ona. Mam takie jedną z nią wspomnienie. A musisz wiedzieć, że Barbara Streisand przez całą swoją karierę nigdy nie jeździła koncertowym autobusem. Ale gdy ja z nią byłem w trasie, przyszła raz do mojego busa i została, pojechała razem z nami z Montrealu do Quebecu i przyniosła nam do autobusu chińskie jedzenie. Ta wielka, legendarna Barbara Streisand. Ktoś z jej teamu przyprowadził jej psa i kwiaty dla nas, no i to chińskie jedzenie. To było niezwykle słodkie. Najsłodsze.
Podcast Radia Poznań.
Chris, dzięki ci za te wszystkie opowieści. Teraz wiemy trochę więcej o Johnny Mitchell czy Barbarze Streisand. Jak wspomniałeś, skończyła 80 lat. Podobnie jak Paul Simon, z którym też dużo występowałeś. To prawda, piękne czasy. Byłem w zespole Paula Simona przez prawie 10 lat i powiem ci, że... byłem zobaczyć go w czerwcu tego roku, bardzo niedawno temu, w sali koncertowej Disney, tutaj w Los Angeles. I to było fantastyczne. Jego energia, jego forma, wyglądał świetnie. I wyglądało na to, że jest naprawdę szczęśliwy, mogąc być na scenie, móc występować dla ludzi. To było dla mnie bardzo emocjonalne przeżycie, bo nie grałem z nim od 99 roku. Wcześniej graliśmy przez 9 lat. Pamiętam na przykład wspaniały moment, gdy graliśmy koncert w nowojorskim Central Parku, a ja grałem na scenie obok Michaela Breckera, obok Steve'a Gadda i wszystkich tych gości. To niesamowite. Paul Simon to przecież jeden z artystów wszechczasów, a ty grałeś z nim przez prawie dekadę. Tak, świetna sprawa, zwłaszcza ta pierwsza trasa w roku 91, Rhythm and the Saints. W zespole byli Richard T., Steve Gadd, Michael Brecker, czterech najlepszych brazylijskich muzyków grających na perkusjonaliach, do tego czterech z zachodniej Afryki, czterech z RPA i biały młody chłopak ze stanu Oregon, czyli ja. To był czas wielkiej przyjemności. Dla mnie głównie ze względu na fakt możliwości spędzenia tyle czasu obok Michaela Breckera. Widzieć go w pobliżu, patrzeć jak gra, to było coś, co bardzo mi brakuje. Dla tych, którzy nie kojarzą, to
kto to taki, obok Johna Coltrane'a, to najlepszy w historii amerykański saksofonista. Powiedzmy jeden z kilku, można tu oczywiście dyskutować. Ja pewnego dnia dostałem telefon z propozycją od Paula Simona grać z nim trasę i stać obok Breckera. Miał też taki zespół. On już niestety nie żyje, ale kiedyś razem ze swoim bratem Randym mieli fenomenalny zespół The Brecker Brothers. Polecam wszystkim. No więc stanie obok niego to było coś niesamowitego. Wygląda na to, że całe twoje życie to fantastyczna zabawa. No tak, jeśli akurat nie jestem w podróży 16 godzin na dobę, albo chociaż 10, to pozostała część faktycznie super zabawa. Jesteś w trasie prawie całe życie. Z pewnymi przerwami po 20, chwilę po 30, z wyjątkiem lat spędzonych w trasie z Paulem Simonem. Poczekaj. Najpierw przez 5-6 lat byłem w Nowym Jorku, potem ruszyłem w tę trasę, potem wróciłem do Nowego Jorku na kilka lat w poszukiwaniu kontraktu płytowego, a potem znów koncerty z Paulem Simonem. Można powiedzieć, że od roku 96 czy 7 jestem w trasie do dzisiaj. Podobno nawet sprzedałeś swoje mieszkanie i zacząłeś żyć w hotelach. Tak zrobiłem to jakiś czas temu. Przez 5-6 czy nawet 7 lat żyłem w taki sposób. Przenosiłem się z miejsca na miejsce, krążyłem po hotelach. Pewnego dnia zameldowałem się w jednym nowojorskim hotelu i wymeldowałem się po 5,5 roku. Ale teraz już się uspokoiłem, mieszkam w jednym miejscu. Mam nowe zobowiązania, więc z tym koniec. Gdybyś miał wymienić jedno najważniejsze swoje muzyczne doświadczenie, najwyraźniej jest to mój muzyczny związek, z którego jestem najbardziej dumny, czyli moja współpraca ze Stingiem. I to na różnych poziomach. Najpierw za sprawą jego muzyki, potem za sprawą bycia muzykiem w jego zespole, a następnie byłem artystą, który otwierał, poprzedzał jego występy. Do dziś pamiętam moment, kiedy lądujemy na prywatnym lądowisku w Katowicach, chyba w roku 99 albo wczesnym 2000. To był styczeń albo luty i w Polsce było naprawdę zimno. Ale później sposób, w jaki przywitała mnie katowicka publiczność, gdy zacząłem grać na mojej trąbce. To było niesamowite. Miałem już wtedy na koncie solowe płyty, ale to był mój pierwszy raz w Polsce i ludzie znali moje granie jako część muzyki Stinga. Sam Sting pomógł brzmieniu mojej trąbki wydostać się na szeroki świat. No i do dzisiaj jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Do dziś zdarza nam się grać razem. I powiem ci na 100%, że ci wszyscy artyści, którzy przyjęli moje zaproszenie na koncert w Bostonie w roku 2008, Josh Groban, John Mayer, Steven Tyler z Aerosmith, oni by wcale nie przyjechali do mnie, gdyby nie usłyszeli od Stinga, ja tam będę. Gdy Sting mówi tak, od razu idziesz mocno do przodu i dajesz z siebie wszystko. To na pewno moje najważniejsze muzyczne spotkanie. Czytałem, że traktujesz Stinga wręcz jak brata. Tak, to prawda. To całkiem prawdziwe. On nazywa mnie swoim złym, młodszym braciszkiem. Nie mam nic przeciwko. Czy to prawda, że on nauczył cię ćwiczyć, praktykować jogę? Wiesz co, to było trochę inaczej. Dawno temu w Nowym Jorku umawiałem się z pewną młodą dziewczyną, tuż przed poznaniem Stinga. I ona była bardzo wkręcona w jogę asztanga, więc tak naprawdę poznałem to zjawisko dzięki niej. A potem Paul Simon przedstawił mnie swojemu nauczycielowi jogi, też asztanga. To był też nauczyciel Stinga, więc w momencie, kiedy dołączałem do jego zespołu, to było w roku 99, pamiętam lato 99, ćwiczyliśmy tę jogę wszyscy razem, przed każdym koncertem, przez jakieś półtorej godziny. Najpierw asztanga, 20 minut przerwy, filiżanka kawy i na scenę. Jesteś wtedy tak wypełniony endorfinami. To coś wspaniałego. My robiliśmy to wiele razy. Do dzisiaj to robię. A Sting dodatkowo robi wiele innych rzeczy, na przykład sporo pływa. Jest naprawdę w doskonałej formie.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie
www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Chris, ty również jesteś w doskonałej formie. Nie wiem, czy lubisz takie pytania, ale
przy każdym artykule na twój temat jest adnotacja o tym, jak jesteś przystojny.
To chyba artykuły sprzed bardzo wielu lat.
No ale sam rozumiesz, skoro magazyn People wybrał cię kiedyś jako jednego z 50 najpiękniejszych ludzi świata.
No tak, ale to było jakieś 23 lata temu albo więcej, ale dzięki. Czy podejmowanie tego tematu cię irytuje? Nie. Wiesz, swego czasu to było dla mnie istotne. To w ogóle ciekawa historia, bo wzięło się to z pewnego jednego wieczoru, kiedy to noc przed rozdaniem nagród Grammy organizowano koncert poświęcony muzyce Stinga. Jak to się nazywa, ta noc przed Grammy? O, już wiem, Music Cares Event. Co roku honorują jednego artystę, Eltona Johna, Billego Joela, wtedy właśnie Stinga. No więc ja również wtedy występowałem, grałem jakiś jego utwór i ktoś na widowni z magazynu People mnie zobaczył i stwierdził, że powinienem być na tej liście. Jakkolwiek się nazywała, to zabawne. Masz w końcu większe sukcesy na koncie. No tak, choć powiem ci, miało to wydźwięk prawie jak nagroda Grammy. To ci umożliwia pojawianie się na przykład w telewizji, opowiadanie o sobie w talk showach czy telewizjach śniadaniowych. Kiedyś Oprah Winfrey czy Good Morning America miały naprawdę ogromne zasięgi, więc zapowiadali mi wtedy jako gościa z nagrodą Grammy, ale też z listy 50 najpiękniejszych. Potem zamieszanie się kończy i wracasz do najważniejszego, do tego, żeby dobrze, właściwie grać. Czy któraś z nagród, które dostałeś przez te 30 lat, ma dla ciebie jakieś szczególne znaczenie? Wiesz co, zawsze powtarzam, że największą nagrodą dla mnie jest fakt, że wychodząc na scenę mam przed sobą publiczność. No wiesz, aktorzy mają inaczej, gdy dostają Oscara, otrzymują aplauz, którego na co dzień nie słyszą. Pracują przy kręceniu filmów, raczej w izolacji. A ja dostaję mojego Oscara z aplauzem za każdym razem, gdy wychodzę na scenę. Czy to jest Pittsburgh, czy to jest Poznań. Bycie w takim miejscu i widok tych wszystkich ludzi, którzy postanowili przyjść, poświęcić swój czas na nasz koncert, to uczucie wprost cudowne. To najlepsze uczucie, możesz mi wierzyć. Piękne, piękne uczucie. A powiesz nam coś o swojej miłości do trąbki? Nie wiem, czy to miłość, czy tortura. Trąbka to czasem prawie jak kochanka. Nie ma dla niej znaczenia, ile godzin byłeś w podróży, jak się akurat czujesz. Musisz zawsze o niej myśleć, musisz o nią dbać. Moja trąbka jest bardzo stara, ma prawie 90 lat i dość trudno się na niej gra, ale za to odpłaca pięknym brzmieniem. Więc naprawdę traktuję ten instrument z ogromnym szacunkiem. Czy to prawda, że jeden dzień bez ćwiczenia na trąbce może się dla ciebie źle skończyć? Wiesz co, to zależy. Gdy gramy koncerty przez 30 dni z rzędu, a tak się często zdarza, wtedy jeden dzień bez trąbki może być nawet bardzo wskazany. Ale gdybym grał tylko kilka koncertów, a potem robił przerwę, potem znów kilka koncertów, potem przerwę, tak by się nie dało, to by się nie udało. Miałem ostatnio małą operację oka i zmusili mnie do tego, żebym nie grał na trąbce przez 8 dni. Nigdy w życiu nie miałem takiej przerwy. 8 wolnych dni od trąbki. To było w sierpniu i ogólnie wyszło super, ale gdy do niej wróciłem, to było coś całkiem nowego. Pomyślałem, ciekawe uczucie, jeszcze nigdy tak nie miałem. Potrzebowałem trochę czasu, by na nowo się z nią oswoić. Chris, pamiętam pierwszy moment, kiedy spotkałem się z twoim nazwiskiem na okładce płyty. To może być dla ciebie zaskoczenie, bo to nietypowy album w twoim dorobku. Nagrałeś go z muzykami zespołu King Crimson w roku 98. Pamiętam gęsią skórkę.
1998.
O tak.
Bruford
Blue. Płyta Blue. Bruford Levin Upper Extremities. Cóż to była za super zabawa. Niesamowita zabawa. Teraz z perspektywy to w porównaniu do mojego solowego katalogu coś z zupełnie innej bajki, ale cóż, to było za przeżycie. I jeszcze David Thorne, trzech niezwykle oryginalnych artystów. To, że zaprosili mnie do wspólnych nagrań i koncertów, to był dla mnie jeden wielki dreszcz emocji. Czy uważasz ten epizod za jeden z najbardziej szalonych w swojej karierze? Można użyć słowa szalone, ale bardziej pasuje mi tu słowo wolny. Tony Levin i David Thorne mieli taki pomysł, żeby jeden utwór podczas każdego koncertu był tworzony przez nas na scenie, kompletnie od zera, bez ustalenia nawet tonacji czy rytmu, wszystko kompletnie od zera. Nikt nie miał pojęcia, kto zaczyna, kto kończy, w którą stronę idziemy, jaki ma być mostek, jakie dźwięki, nic. Taki był pomysł. By ponieść największe możliwe ryzyko i uważam, że to było coś bardzo interesującego i pięknego. To niejako podświetliło te trzy genialne umysły. Davida, Billa i Tony'ego. No i ciebie. A dziękuję bardzo. Fantastycznie. Dzięki za twój czas, Chris. I za twoją muzykę. Czy przychodzisz na koncert? Oczywiście. Przyjdź koniecznie i się przywitaj. Dobrze. Dzięki. Do zobaczenia w Polsce.
Jak państwo słyszą, przesympatyczny człowiek, jeden z najzdolniejszych i przy okazji najpopularniejszych trębaczy w historii, czy szerzej muzyków jazzowych, Chris Botti.
Marcin Rzyski, dziękujemy państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Specjalnie dla Radia Poznań znakomity muzyk i świetny człowiek, Chris Botti. I Marcin Rzyski, dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.